Do godziny 24 będziemy z Państwem, jak wspomniałam. Będziemy my, to znaczy także pani Katarzyna Walczewska i pan Adam Mróz. Powracamy do naszej rozmowy. Ja chciałabym tak bardzo uczenie zacząć. Czynniki chroniące, jeśli chodzi o relacje, bo o tych relacjach sporo powiedzieliście Państwo i właściwie można byłoby mówić i mówić i mówić, ale na pewno można powiedzieć, że te relacje mogą być ciepłe, mogą być zimne, mogą być twórcze, jakby rozwijające.
I krzywdzące.
I krzywdzące.
Myślę, że tutaj jeśli chodzi o rodzinę w ogóle, to ona ma ogromną siłę w tej profilaktyce wszystkich zachowań ryzykownych.
Największą, co?
Największą. Tak, bo to z niej się wywodzimy, no to i to ale jest niby najmniejsza
mówią,
komórka.
Zaraz. Ale bardzo często rodzice mówią, nic się nie działo, wszystko było super, kochane dziecko, cudownie się dogadywaliśmy, nagle bach, szok.
No, niestety zawsze jeden szukam człowiek. Tego w rodzinie. Bo tutaj szukam tego w rodzinie elementu, którego może brakło, bo może właśnie dziecko też miało taką wizję, że u nas jest tak dobrze, że trudno mi będzie powiedzieć, że ktoś wyciągnął ode mnie jakieś zdjęcia albo że gdzieś coś się wydarzyło, nie wiem, w szkole, gdzieś coś poza domem, żeby nie psuć też tego, co się dzieje w naszej rodzinie. Bo często jak dziecko słyszy od małego takie komunikaty, że nasza rodzina jest super, zobaczcie, my jesteśmy wyżej, u nas nie ma żadnych problemów, to dziecko też, ono chce się dostosować.
To, o czym mówiliśmy,
tak, że mówiliśmy o tym w pierwszej części też, że no dziecko też jest bardzo plastyczne i dziecko chce być dobrze odbierane w takiej dobrej rodzinie, czy dobrze prosperującej. A proszę Państwa, jakby w mojej profesji nie dzielimy i nie ma takiego.
Nie można powiedzieć, że rodzina jest dobra i niedobra. To chodzi
nie
o to,
ma
że to,
to
bardziej chodziło o to, że to dziecko nie sprawiało nigdy problemów,
tak.
że rodzice
jest
mieli absolutnie przeświadczenie, że ono się czuje doskonale, że są no, pięknie poskładanym zespołem tak ludzi. No ale każdy człowiek to jest odrębna jednostka.
Oczywiście.
Prawda?
I warto wspomnieć też o tym, jak tu już rozmawiamy o dzieciach, że my mamy tendencję w swojej percepcji świata i otoczenia do zakotwiczania pewnych cech. Czyli jeżeli my poznaliśmy, może inaczej, jeżeli my twierdzimy, że Tosia, lat 14, jest bezproblemową dziewczynką, zawsze ma topowe oceny, zawsze świetnie wygląda, pięknie pachnie, dobrze się uśmiecha, dobrze się wyraża. A nagle Tosia stwierdziła, że ona chce w sumie to zrobić coś szalonego z kolegami, bo oni też robią i się też coś od życia należy i ona to robi. To jest, ona zaskakuje, to wtedy uważam, że takim wystarczy jedno...
Jak się wtedy zachowają?
Jedno zdanie, które zupełnie zmieni grę i może zaburzyć tą relację między rodzicem a dziecko, a jedno z takich zdań to jest chociażby nie spodziewałam się tego po tobie.
Najczęściej wypowiadane zdanie.
To nie jesteś ty. Co się z tobą stało? I teraz taki rodzic wypowiadając to zdanie, w mojej ocenie już troszeczkę zmienia charakter Tosi. To znaczy ta Tosia nie wie tak naprawdę, co się dzieje. To znaczy ona chciała zrobić coś fajnego, szalonego, coś może, co urozmaici jej rzeczywistość. Ona dalej będzie tą samą ułożoną, dobrze się uczącą, świetnie prosperującą dziewczyną. Natomiast ona od tego momentu przestanie patrzeć na mamę, tatę jako przyjaciela, tylko bardziej znowu jako ktoś, kto ją ocenia, a ona tej oceny nie chce, ponieważ ona jest na etapie życia, gdzie po prostu chce eksperymentować, gdzie ona chce poznawać to życie, gdzie ona potrzebuje nie oceny, ale wsparcia znowu.
Czyli co powinna powiedzieć mama albo tata w takiej sytuacji, pańskim zdaniem? Jak się powinni zachować? Jak
no
z tą komunikacją?
No i jak było? Albo opowiedz mi coś o tym. Się starać się zadawać takie pytania, które dla przykładu, jeżeli taka dziewczynka zechce skoczyć sobie na bungee, przypuszczalnie, to my...
A mama się boi.
A mama się boi
sobie
z czystej
zrobi.
Miłości. I to jest uzasadnione. Natomiast jeżeli my w tym momencie jako rodzice zapytamy się, a po co ci to, mogłabyś się czegoś pouczyć w sumie, bo jutro masz sprawdzian.
Szkoda czasu.
No to my wytwarzamy w takim dziecku no, zahamowanie. Ono zaczyna tak naprawdę nie rozwijać.
Ono następnym razem skłamie. Żeby... Mhm.
Oczywiście, że tak. Zataje coś przed nami i wtedy pojawia się problem, bo wtedy jest zaburzony autorytet rodzica. On nie będzie wiedział, co tak naprawdę dzieje się u jego dziecka. A to już może prowadzić do poważnych problemów, łącznie z uzależnieniami od różnych substancji, w tym od technologii i od różnych środków psychoaktywnych.
czyli czynnik chroniący rodzina, czynnik chroniący kolejna grupa rówieśnicza. Mhm. Czyli to, o czym powiedziałaś, że czasem w domu naprawdę jest w porządku. Zadziało się coś dziwnego w grupie rówieśniczej i tu to, co Adam mówi o tym zadawaniu pytań, nawet o takim chęci też dowiedzenia się, co kierowało tym dzieckiem, ale też zachęcam was, drodzy państwo, żebyście sięgnęli do waszego pamiętnika.
Ale w taki sposób zadawania pytań, tak, żeby to dziecko nie czuło się jak na przesłuchaniu.
Albo też warto zadać takie pytanie, bądź wtrącić takie zdanie. Fajnie, jak byłem w twoim wieku.
Dokładnie. O tym chciałam powiedzieć, że pamiętnik, czyli nasz mózg i w nim wielkości paznokcia takie jedno miejsce, które się nazywa hipokamp i tam jakby wszystko, co się wydarzyło w naszym życiu jest zapisane. Kiedyś nawet o tym mówiliśmy parę miesięcy temu. To jest taki nasz pamiętnik i uwierzcie mi, drodzy państwo, że ja i wy i każdy z nas w tym pamiętniku ma zapisane różne wspomnienia, w tym też rzeczy, które robiliśmy, żeby się właśnie dowiedzieć, kim my jesteśmy w grupie, kim my jesteśmy z ludźmi. I nie robiliśmy tego absolutnie
dziś
na złość naszym
nawet
rodzicom.
Nawet to zaskakuje, tak, że byliśmy dziś jako
tacy,
dorośli.
Tacy, a nie inni.
Tak.
Tak, że ja bardziej byłam odważna pójść i stanąć na stopa dawniej. Myślę, że
dziś w
życiu
tego nie
bym tak zrobiła. A już jakby moje córki mi coś takiego zaproponowały, to naprawdę nie wiem, co bym im odpowiedziała, prawda? Ale kiedyś po prostu, no każdy z nas ma takie wspomnienie, czy ja, czy państwo. I...
Czyli od tego zacząć,
tak,
od powrotu do swojej historii,
że znam się
szukać
na chwilę
drogi.
To buzię i pomyślę jedną chwilę. Bo tak jak powiedziałam, my nie chcemy państwu sprzedawać jakby idei czy teorii czegoś, czego będziesz musiał się uczyć nocami i dniami, żeby rozmawiać z twoim dzieckiem. Tylko chciałabym, żebyśmy tak jakby uprościli to. Bo tak naprawdę najłatwiejsze rzeczy w życiu, często my tak robimy takie wielkie schody do nich. A tutaj to jest tak, że po prostu chwilę się zastanowię, a jaki ja byłem? Czy ja się nie wkurzałem? Kiedyś inaczej się wkurzałem, ale przecież też to robiłem. Też jak mi ktoś nie pozwalał, rodzic mi czegoś nie pozwalał, to tak jak powiedziałaś, to wolałam skłamać, żeby to zrobić. Bo chciałam być w tym czynniku chroniącym lub w czynniku ryzyka, bo czynniki chroniące i ryzyka zawsze są te same, czy to jeśli chodzi o uzależnienia, czy jeśli chodzi o rodzinę i relacje, że grupa rówieśnicza będzie i chroniąca, i czynnikiem ryzyka. Bo mogą się tam wydarzyć różne rzeczy, tak jakby dobre i złe. To, co powiedziałaś, to tak jakby zawsze jakby wahnięcie w jedną albo w drugą stronę, no to zależy już naprawdę od wielu różnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu wokół.
Oczywiście.
Adamie, a właśnie szkoła, a klimat gdzieś, gdzie ten młody człowiek ma jakby taką, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że ucieczkę, ale cudownie byłoby, gdyby uzupełniał jakby te swoje doświadczenia na tej bezludnej wyspie tymi pozytywnymi, fajnymi doświadczeniami.
Oczywiście.
Czy rozwijaniem tych talentów, o których wspomnieliśmy w pierwszej godzinie. Ale jak pan powie takiego 16-latka czy 16-latki, no wiesz, to dla ciebie będzie bardzo dobre, jeśli ty sobie rozwiniesz ten czy inny talent, to na pewno cóż to, ja wiem, co mam rozwijać, prawda?
Oni są bardzo
ważni. To też jest umiejętność rozmowy.
Oczywiście, że tak. Umiejętność wydobycia z młodych ludzi tego, co najlepsze. Ja bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi, bo oni uczą, przypominają tak naprawdę mi, nam wszystkim, że nie ma granic. To znaczy oni są w momencie życia, gdzie bardziej funkcjonują na podstawie emocji, na podstawie tego, jak oni coś czują, a nie jak to wygląda. Najpierw są emocje, później są wnioski. I to powoduje, że oni są zdolni do różnych fajnych rzeczy. Oni mają odwagę.
Nie tylko tych dramatycznych i trudnych, tak, o których często mówimy po 22.
Naturalnie. I drodzy
trzeba o
rodzice,
tym pamiętać.
Pamiętajmy o tym, uczmy się od nich tej odwagi. To znaczy, że życie tak naprawdę nie ma granic. Granice stawiamy sobie sami w naszych osobistych głowach. I ja bardzo też
jeżeli
lubię...
on marzy o tym, żeby być podróżnikiem i zwiedzać cały świat...
Pozwólmy
to nie
to
obniżajmy
robić.
Tych lotów, nie mówmy, cóż to
oczywiście, że tak. Jakbyśmy
w dzisiejszych czasach.
Jakbyśmy się cofnęli jeszcze w czasie, no to tak naprawdę 20 lat temu, drodzy państwo, nikt z nas nie powiedziałby, że będzie istniał taki zawód jak programista chociażby, tak? Mhm. Natomiast programiści w tej chwili są tak atrakcyjnym
zawodem
na rynku. Zarabiają bardzo, bardzo dobrze i teraz... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my nigdy nie wiemy, jakie zawody będą pożądane, potrzebne. Możemy coś przewidzieć w oparciu o doświadczenie, w oparciu o obserwacje. Natomiast nie mówmy naszym dzieciom, że to niebo. Nie mówmy im, że na tym pieniędzy nie zrobisz, a po co ci to? Nie mówmy tak. Uwierzmy, że oni mogą kreować świat, bo tak naprawdę to my wiemy już, jak to wygląda, ale to oni kreują dzisiaj swój świat. I teraz nawiązując nawet do tego skoku na bungee. Jedna decyzja, jedno zdanie, jedno pytanie może zmienić bieg historii w oczach tego dziecka. Moglibyśmy tutaj rozmawiać o modelach wychowania progresywnym, prewencyjnym, partnerskim i tak dalej. Każdy ma, każdy niesie jakieś konsekwencje. To znaczy w jednej decyzji utwierdzając dziecko i zapytając, fajnie też, tak chciałem, jak byłem w twoim wieku, gratulacje, synu, córko, że to zrobiłaś, jestem z siebie dumny, może sprawić, że kiedy to dziecko dorośnie, ono będzie znało swoją wartość. To znaczy, idąc do pracy, będzie w stanie wywalczyć sobie lepsze warunki, będzie w stanie zawalczyć o wymarzone stanowisko, będzie miało po prostu dobre, fajne życie po swojemu, a finał
Uwierzy w siebie, krótko mówiąc.
Oczywiście. A finał finałów, ja doskonale rozumiem nas wszystkich, bo my kochamy dzieci, jako rodzice, pedagogowie, jako specjaliści w tej dziedzinie. Finał finałów i tak chodzi o to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. A jak one to zrobią, to już po prostu dajmy im to zrobić po swojemu.
Jakby, żeby to było takie dobro nadrzędne, nie? Cel, że to szczęście. Bo ta nauka tego właśnie, czego czasem brakło w wychowaniu, to jest takie zadanie, coś czym się zajmuję w gabinecie często. Że dopiero wtedy dajemy temu człowiekowi, często już dorosłemu, dorastającemu, ten wiatr w żagle, że dopiero tam on słyszy pierwszy raz, że tak, ktoś
dowiaduje
coś
się o tym.
Tak. Mhm. Że on w coś wierzy. Też, drodzy państwo, jeśli chodzi o jakby podejście do dzieci i to, że my często jak takie skamieliny, jako tacy dorośli już mówimy coś do tego naszego dziecka, to też nie jest tylko tak, że my chcemy zrobić po złości znowu dziecku. Bardziej to jest związane też z rozwojem mózgu i z tym, że mózg ma różne etapy, tak jakby na których bardziej się koncentruje, tak jak powiedział Adam, w trakcie dojrzewania na tych emocjach, na podejmowaniu decyzji za pomocą tego mózgu emocjonalnego. A dorosły często idzie w to wahnięcie do takiego mózgu racjonalnego. Mhm. A tutaj chodzi o to, że to też jest takie z poznawczo-behawioralnej terapii podejście, czy z DBT, że jest też taki trzeci mózg, czyli to wypośrodkowanie, że my też jako dorośli, spójrzcie państwo, nie wiem, na swój ostatni tydzień, kiedy mózg emocjonalny wziął górę, czyli kiedy bardziej się wkurzyliście, na coś zdenerwowaliście, albo co było tak, bardzo takie radosne.
Warto zrobić sobie taki rachuneczek sumienia. Tak.
Kiedy było tak, że...
W sobotę, pod koniec tygodnia.
Dokładnie. Kiedy było tak, że poszliście gdzieś w taką stronę, że racjonalizowaliście coś, bo usiłowaliście sobie poradzić. A kiedy jest łatwiej wam wypośrodkować to wszystko? Że rozważyć tak jakby za i przeciw. Dziecko potrzebuje tutaj jakby takiego przewodnika w takim poznawaniu, jak to zrobić. Jak rozważyć za i przeciw, jakie są opcje. Bo my jako dorośli, w moim poczuciu, możemy dziecku pokazać różne opcje. Tak jakby, żeby ono też wiedziało, no bo to rodzic jest dla dziecka mapą i to dzięki temu, jak rodzic będzie z dzieckiem pracował, ono często może takie te szare punkty na mapie odkrywać.
I jak myślisz, też, że... czy taka terapia na przykład dziecka, młodego człowieka, warto używać takiego określenia, bo oni już czują się prawie jak dorośli, mając 17 lat. Człowieka, który znalazł się w gabinecie terapeuty uzależnień, jak ważna jest i jak istotna jest współpraca i terapia całej rodziny?
No właśnie, to jest ta kwestia jakby mojej niezgody na to, żeby wrzucać dziecko do gabinetu, żeby ktoś je naprawiał. To jest też taki apel i coś,
bo to się nie da na dwóch odległych biegunach pracować.
Bo to, co powiedziałaś, Ewo, no dziecko z mojego gabinetu pójdzie do domu. I po prostu ono, jakby jak pójdzie tam, gdzie znowu nic się nie dzieje i nic się nie zmienia, trudno mu będzie jako dziecku dostosować się do tego. I ono znowu weźmie ten komputer, czy znowu wyjdzie i, nie wiem, sięgnie po jakąś substancję, bo nie będzie miało zgody też na to. No bo jak ja się staram i coś robię gdzieś, odkrywam się przed obcą kobietą, mężczyzną w gabinecie, mówię o tym, co mnie boli, albo poznaję swoje emocje, no i wracam tam, gdzie nic się nie zmienia, no to trudno mi będzie. Jakby jak jem, nie zawrócę biegu rzeki. tak jakby. Dlatego też tak ważna jest rola rodzica w procesie terapeutycznym i wydaje mi się, że też rola takiego rodzica i obecności w szkole. Ja od wielu lat prowadzę różne warsztaty, zajęcia w szkołach i często pedagodzy, nauczyciele mówią, wie pani, bo nikt tu nie przychodzi, bo rodzice nie przychodzą na te zebrania, bo rodziców nie ma, wie pani, przychodzi 3 rodziców z, nie wiem, rady pedagogicznej i reszty nie ma. Że rodzice najbardziej zainteresowani, którzy powinni być, oni nie przychodzą. Nie wiem, co kieruje takimi rodzicami. W moim poczuciu często jest to jakiś wstyd, jakieś takie poddanie się, taka bezsilność, że nie poradziłem sobie, prawda? Jeszcze mi wytknął, nie daj Boże, na takim zebraniu coś, więc wolę nie iść.
Ale zawsze można zacząć od początku. Jasne. I to, o czym powiedział pan Adam. Pewnych schematycznych, przepraszam za to określenie, może ono nie jest precyzyjne, ale pewnych podstawowych zasad można się wyuczyć i wcielić je w życie.
Oczywiście.
W tym kontakcie. Uczyć się tej komunikacji.
Nawet korzystając z tych warsztatów rozmowy, dla rodziców prostej w szkole, rozmowy. Nie?
Mhm. Naturalnie.
Panie Adamie.
Tak, chciałam tylko odnieść się również do tego, co było powiedziane w kontekście mapy życia. Bo w moim odczuciu rodzic to nie jest przyjaciel dla dziecka. Między innymi tak, ale nie przede wszystkim.
To nie może być kumpel.
Absolutnie nie. Nie kumpel, nie przyjaciel, tylko ja uwielbiam słowo nawigator, ponieważ życie to jest taka nieodkryta mapa. To jest wszystko tak naprawdę od momentu przyjścia na świat do tego 25 roku życia, kiedy nasz mózg się rozwija i tworzy nowe połączenia neuronowe i poznaje świat, różne bodźce, uczy się na nie reagować. Tak naprawdę to jest nieznany świat dla dzieci, dla młodzieży. No już w sumie później także dla osób dorosłych. I teraz my, jako doświadczeni ludzie w wieku 30, 40, 50 lat i więcej, mamy to wszystko wykształcone, wiemy, jak to wygląda. I najważniejsze jest być dla swojego dziecka wsparciem i nawigacją, czyli nawigacją, która wie, jakie mogą być konsekwencje pewnych zachowań, ale jednocześnie nawigacją, która przede wszystkim dzieciom oddaje szacunek, bo dzieci do momentu, kiedy nie stają się dorosłymi, umówmy się, one chcą być traktowane jak dorosłe. Dlatego dzieci uwielbiają, kiedy rozmawiając z nimi zachowujemy kontakt wzrokowy i mamy oczy na tym samym poziomie. Dlatego lubią, kiedy do nich się nie mówi Juleczku, Julusiu, tylko Julian. Mhm. Nie lubią, kiedy mówi się do nich Martysiu, tylko Martyna. Co u ciebie słychać? Albo Martyna, jestem z ciebie dumna. Martyna, fajnie mieć taką córkę. Każdemu życzę takiego syna. To są zdania, które oni chcą od nas słyszeć. I przede wszystkim z tej komunikacji, jeszcze nawiązując do naszego głównego tematu, to empatia plus szacunek tego, gdzie jesteś i w jakim momencie się znajdujesz. To jest najważniejsze w byciu rodzicem. W byciu tym nawigatorem, w byciu tym partnerem, dobrym partnerem do rozwoju.
Takim przewodnikiem przez życie, ale dyskretnym, taktownym.
Nienachalnym.
Nienachalnym.